Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
Polityczne podsumowanie tygodnia, Janusz Rzeczkowski. Dzień dobry, w studio przy mikrofonach Kazimierz Łatwiński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
Mariusz Marchewka, Platforma Obywatelska, dawno w studio tu nie widziany.
Tak, dzień dobry, witam po tygodniowej chorobie, od razu przepraszam za stan głosu, ale...
Andrzej Żywień z Nowoczesnej.
Życie. Witam wszystkich.
Adam Misiaszek, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry, witam.
No i oczywiście zaczynamy od... chyba najbardziej interesującego opinię publiczną zagadnienia, a więc kwestii programu 20% minus. Niektórzy mówią w ten sposób. Chodzi o propozycję Prawa i Sprawiedliwości, by w odpowiedzi na zarzuty o premie, nagrody dla ministrów, te premie zostaną przekazane na cel społeczny, to jest jakby jedna sprawa, ale prezes Jarosław Kaczyński, jak powiedział, idzie dalej, proponuje właśnie, by uposażenia posłów zostały ograniczone do o 20% mniej z jednej strony, z drugiej strony jest także zapowiedź tego, że mają być w jakiś sposób ograniczone wynagrodzenia w samorządach, czyli dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. No i pytanie, jak w tej sytuacji czuje się opozycja, która to opozycja przecież podnosiła alarm. Komentatorzy mówią, że zostaliście państwo ucięci teraz i pan Andrzej Żywień kręci głową, absolutnie, że w związku z tym i z tą decyzją teraz piłka jest po stronie opozycji, została przekopnięta na pole rywala, który nie za bardzo wie, co ma w tej sytuacji zrobić.
Nie, ja myślę, że piłka cały czas jest po stronie PiS-u i tego 20 minus nie byłoby, gdyby nie było 12 minus. 12 minus to jest spadek w sondażach dla PiS-u za pazerną.
A ostatni sondaż to jest, zdaje się, Super Expressu, który
mówię,
już
pierwszy,
mówi...
Potem było minus 7, to są różne, bo wiadomo, że te sondaże są
teraz
różne.
Teraz jest plus 1.
Ale jest trend, prawda? I trend, ostatnio nie było takiego ogromnego spadku, jak spadek PiS-u, za to, że jak pan Kukiz określił to celnie, koryto plus się posypało po prostu. I minus 12, więc i prawdziwe oblicze PiS-u, to była ta owacja na stojąco dla pani premier, która mówiła, że nam się to należy. Jak pan prezes powiedział, pokaż Beata Pazurki, ona pokazała i 12% w dół było. Więc prawdziwa twarz, i tego społeczeństwo nie zapomni, to była ta owacja na stojąco dla pani
premier. Co teraz Nowoczesna z Platformą zrobi w sprawie programu 20 minus? To znaczy, jak zagłosujecie w parlamencie?
Ja tego nie wiem, bo nie jestem posłem, bo to wymaga przede wszystkim jakichś konsultacji. Być może to będzie 30 minus i teraz zastanowimy się, co zrobi PiS. Może wtedy Kukiz powie 40 minus, a może PO
będzie
powie 50 minus.
Będzie tak?
Licytacja. Ja nie wiem. Nadal piłka zdecydowanie jest po stronie PiS-u. Następna sprawa, to co pan redaktor powiedział, narzucanie samorządom minus 20%.
No, tutaj nie zostało to powiedziane.
No, ale tak to jest.
Jakiego rodzaju ograniczenia
ale
by to
ograniczenia
były?
Pan Kaczyński nie rozumie idei samorządności. To nie jest tak, że sekretarz z Warszawy pierwszy powie, macie mieć minus 20%, bo być może oni będą chcieli mieć dodatkowo 20 plus, a może 30
ale
minus.
Ale może być ustawa związana z tym na przykład z odniesieniem do wielkości budżetu, prawda?
Tak, może być,
nie może przekroczyć takie czy takie wielkości.
Ale to samorząd powinien decydować, bo wczoraj widziałem wypowiedź prezydenta Krakowa, który mówił, że on ma budżet 5-miliardowy i zarabia 6 tysięcy. I teraz pan Kaczyński mu każe zarabiać mniej, żeby poprawić sobie sondaże. No to jest jakiś totalny absurd.
A pytanie, jakimi budżetami zarządzali ministrowie w rządzie Beaty Szydło?
Dobrze, to jest inna sprawa. Natomiast jeżeli pan Kaczyński chce oszczędzać, to ja powiem bardzo ważną rzecz i proszę mi dać skończyć. Pan Kaczyński wydaje na swoją ochronę jako prosty poseł 1,2 miliona. I teraz ważna sprawa.
Nowoczesna zazdrości tego, że nie ma subwencji.
Nie. Porównuję do budżetów. Tim Cook, szef Apple'a, wydaje 800 tysięcy złotych. Tylko że budżet PiS-u w porównaniu do budżetu Apple'a to jest 51 tysięcy razy mniej. Tyle.
Mariusz Marchewka, Platforma Obywatelska. Grzegorz Schetyna wczoraj grzmiał w temacie.
I miał rację, bo...
Proszę troszeczkę dalej od mikrofonu.
Jak się okazuje, te nagrody się nie należały. I mi trochę przykro z jednego powodu, bo jednak Beata Szydło jest osobą, która po raz drugi dostaje taki mocny cios od prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
Nie wierzę. Panu jest przykro z powodu Beaty Szydło?
Ja nie lubię, jak ktoś kopie leżącego, a już po ludzku, zwłaszcza jeśli kobietę, to tak się nie robi. Natomiast jeśli chodzi o ten program, na pewno nie przykryje się tego, że nagrody nie zostały zwrócone. I do momentu, kiedy każdy minister nie pokaże przelewu zwrotnego. Myślę, że ta akcja powinna być głośno prowadzona i powinniśmy głośno dzisiaj mówić o tym, że trzeba oddać pieniądze do budżetu.
A co Platforma zrobi z tymi billboardami wydrukowanymi, które...
Ja uważam, że one powinny jeździć do momentu, kiedy nie zostanie udowodnione, że zostały te nagrody zwrócone. Jeśli dziś ktoś twierdzi, że mają zostać zwrócone, niech będą zwrócone, niech jak najszybciej te przelewy dotrą. Nie ma co na to wszystko czekać. Natomiast co do tych 20%, to uważam, że to ewidentna przykrywka, która nawet nie ma poparcia w Prawie i Sprawiedliwości. Kolega z Nowoczesnej mówi, że może być minus 30, minus 40, ktoś może powiedzieć minus 50. Ja uważam, że do polityki można pójść nie pobierając w ogóle wynagrodzenia. Przecież są posłowie, którzy są posłami niezawodowymi, mają trochę ponad 2000 zł diety, nie pobierają uposażenia i też żyją. Ja sam jestem przykładem osoby, zresztą pewnie kilka osób, które w tym studiu się pojawiają również, które pracują w radach społecznych za darmo, bez wynagrodzenia. Ja przez 6 lat funkcjonowałem tak w szpitalu. Potrafiłem przychodzić na posiedzenia, nie wziąć za to złotówki, kiedy funkcjonowała rada społeczna. Także są miejsca, w których można coś robić dla idei. Natomiast pamiętajmy, że ci, którzy są posłami zawodowymi, są odpowiedzialni za ten kraj, mają swoje rodziny na utrzymaniu, no prawie wszyscy mają swoje rodziny. Być może ktoś, kto rzuca takie nieodpowiedzialne minus 20%, nie musi się liczyć z pieniędzmi, natomiast mają swoje rodziny. I trzeba pomyśleć zdroworozsądkowo.
To chyba tak jak ci ministrowie.
No tak, tylko że nikt nagród posłom nie przyznawał. Nikt nagród posłom nie przyznawał, a ministrowie... Mało tego, ja tylko powiem jeszcze jedną rzecz. Poseł Platformy Obywatelskiej, który rozpoczął całą tą, odkrył całą tą aferę z nagrodami, czyli poseł Brejza.
Znaczy te dane chyba nie są tajne. Tak?
Najpierw dostał informację o niektórych, że oni dostawali nagrody rzędu 15 tysięcy złotych. Dopiero potem, jak się media zainteresowały, okazywało się, że okej, nagroda to było 15 tysięcy złotych, ale była jeszcze druga nagroda w wysokości 40 tysięcy złotych. Także to jest też drugie dno. I to mnie boli, że partia, która szła do wyborów z informacją przejrzystości, jawności, skromności, najpierw zatajała te informacje.
Ale w którym momencie zostały one zatajone?
No właśnie w tym, w którym mówię, że najpierw zostały odkryte tylko fragmentaryczne wysokości tych nagród. Dopiero po nacisku mediów okazało się, że jest drugi fundusz.
Stryp informacji publicznej właśnie tutaj akurat tego nie da się zarzucić, bo te informacje w całości zostały przedstawione.
Będzie ciąg dalszy.
Podobnie jak informacje o nagrodach zarządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, teraz wychodzą informacje, że te nagrody jednak były, na przykład w Ministerstwie Sprawiedliwości. No, co pan ma?
To porównajmy sobie wysokości trzech osób, które przez tyle lat otrzymały nagrody w wysokości w sumie 30 tysięcy złotych do kilku milionów nagród w Prawie i
Kazimierz Łotwiński już chce zabrać głos Prawo i Sprawiedliwość, także bardzo proszę.
Ja mam nadzieję tego, że Kazimierz nie powie, że się należały.
Ja bym zadał czym kolegom, bo reprezentują przecież partie parlamentarne, no bo tyle słów było powiedzianych, to jak panów partie zagłosują? Za obniżeniem tych uposażeń poselskich o 20% czy przeciwko? To jest ciekawe i tutaj też z wypowiedzi pana Andrzeja Żywienia można było wywnioskować, że jak krytykuje się posłów PiS-u, przepraszam, ministrów, członków rządu PiS-u za pobranie nagród, to dobrze, ale jak zgodnie z oczekiwaniami społecznymi chce się obniżyć pensje, ogromne pensje prezydentów miast, wójtów, burmistrzów, gdzie wójtowie czy burmistrzowie malutkich miejscowości zarabiają tyle co minister, jak się chce obniżyć uposażenia ogromne marszałków, członków zarządów województw, różnych tego typu instytucji, to to już nagle jest protest i frustracja. No jak to? No przecież temu prezydentowi Krakowa tak mało się płaci, tak?
Ale ja tak nie powiedziałem, panie Kazimierzu, tak, tylko samorząd powinien decydować.
Natomiast to, że państwo reguluje różne rozwiązania płacowe w samorządach, to istnieje, tam są przecież pewne widełki określane, ile samorządowcy mogą zarabiać. Istnieje od początku transformacji, więc tutaj proszę nie wprowadzać jakiejś rewolucji i dziwić się. To nie jest, nie ma nic wspólnego z jakimś zamachem na samorządność. Jeżeli chodzi o, no bo tutaj trzeba powiedzieć, że takie są oczekiwania społeczne, tak, że jest takie poczucie, mimo tego, że rząd Prawa i Sprawiedliwości ma ogromne zasługi, że posłowie pracują bardzo ciężko, również ministrowie.
Czyli jednak się należały.
To, bo tutaj kolega tak populistycznie chce walić jak w bęben, to jednak musimy pamiętać, że najniższa emerytura to nawet można mówić, że to jest 750 tysiąc złotych, tak? Bo są takie świadczenia, które zakwalifikowano obecnie jako emerytury, które wynoszą 750 złotych. To średnia płaca za rok ubiegły to jest 4200 brutto, więc tutaj są takie oczekiwania społeczne, że te świadczenia nie będą zbyt wygórowane, a że nic takiego strasznego nie stałoby się, gdyby prezydenci, wójtowie, burmistrzowie, marszałkowie mieli obniżone o 20% wynagrodzenia. To jest przykład radnych wyłącznie Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta, gdzie prezydent Kubicki z powodów politycznych obniżył nam na początku kadencji uposażenia o 20%. Nikt z tego powodu nie protestował.
Była taka decyzja?
Oczywiście, że tak. I tutaj żadnymi sprostowaniami pan tego nie wytłumaczy, bo chce pan to tłumaczyć, bo też za tym, do tego przyłożyli rękę pana koledzy w Radzie Miasta. I nic takiego strasznego się nie stało. Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta są tak samo aktywni, tyle tylko, że mają mniej możliwości działania na rzecz mieszkańców.
Mariusz Marchewka, krótko w sprawie
krótkie
obniżenia.
To absolutnie. Każdemu się płaci tyle, na ile pracuje. Jeśli pan był przewodniczącym komisji w zeszłej kadencji, to dostawał pan większe wynagrodzenie. Jeśli dzisiaj jest pan radnym, który nie jest szefem żadnej komisji z różnych przyczyn, to dostaje pan wynagrodzenie jak zwykły radny.
Czyli to było związane z funkcją?
Z brakiem funkcji. Każdy dostaje takie same środki. Ta uchwała Rady Miasta się nie zmieniła od nie pamiętam kiedy. Zmieniają się oczywiście wskaźniki, ale one raczej rosną niż maleją. Ale przy czym jeżeli ktoś, no to popatrzmy na to.
Dobra, jak zwał, tak zwał, ale chodziło głównie prezydentowi o obniżenie wynagrodzeń.
Jeżeli pan
Rady Miasta
dzisiaj jest szefem redakcji informacyjnej, ma pan pewnie za to jakieś tam dodatki. Gdyby pan nim nie był, no to tych dodatków nie będzie. No to jest proste, oczywiste. Każdemu płacimy za wykonywaną pracę. No trudno, żeby ktoś, kto nie był szefem komisji, dostawał takie same wynagrodzenie jak w zeszłej kadencji, bo kiedyś dostawał.
A no, często PSL. Musimy za tych szefów komisji pracować, o czym pan nie może wiedzieć, bo nie jest pan w Radzie Miasta.
Każdy dostaje pieniądze za to, co...
Adam Misiaszek, Polskie Stronnictwo Ludowe.
No wracając do tematu tutaj minus 20%, myślę, że pomysł prezesa Jarosława Kaczyńskiego to jest nic innego jak przebicie tutaj porażki politycznej w sukces, chcąc nie tylko tutaj sięgnąć po te 20% senatorom czy posłom, ale również i uderzyć tutaj w samorządy. Pracując w samorządzie widzę pracę obecnie prezydentów, marszałka, starostów. Uważam, że ich wynagrodzenia są adekwatne do wykonywanej w tej chwili pracy i o tym, ile oni zarabiają, powinny tutaj jednak decydować rady gmin, powiatu czy też sejmik województwa. Aha. Tutaj. No myślę, że to jest takie przykrycie i próba pokazaniu społeczeństwu, że będzie skromniej, będzie ten, ale będzie to skromniej wszędzie, tak? Czyli, że nie tylko posłowie, ale również i samorządy będą...
A jak zagłosują ludowcy?
No trudno mi w tej chwili powiedzieć.
Jakie głosy płyną?
Jeszcze pan Mariusz miał powiedzieć, jak PO zagłosuje.
Ja opowiem chętnie bardzo.
Trudno mi powiedzieć, nie jestem w stanie teraz powiedzmy odpowiedzieć, jak zagłosuje tutaj Polskie Stronnictwo Ludowe. Myślę, że na posiedzeniach tutaj będą to wszystko ustalać i zobaczymy. Tak?
Panowie, będziemy zamykać ten temat, ale to tak, to w takim razie, bo zdaje się, że pan Andrzej Żywień powiedział z Nowoczesnej, że może być teraz przebijanie czy o 30, czy o 40%, no ale Platforma rzeczywiście jeszcze się nie określiła.
Ja dwa słowa chętnie powiem o tym, no to jak to...
Tak czy nie?
Ad vocem. Ad vocem też tego, że są ludzie, którzy potrafią sobie obniżyć sami wynagrodzenie. Paweł Jagasek, burmistrz Kożuchowa z ramienia Platformy Obywatelskiej, jedną z pierwszych decyzji, której dokonał w tej kadencji,
dobrze,
jest to, że wnioskował o obniżenie swojego własnego
wynagrodzenia. A jak zagłosuje Platforma?
Platforma Obywatelska potrafi obniżyć sobie wynagrodzenia, więc na pewno nie będzie to tak bolało, jak pan
przykład?
Prezes myśli. Natomiast ja bym chciał tylko jedną rzecz powiedzieć i to jest taka moja prośba. Mam nadzieję, że szefowie Platformy słuchają Radio Zielona Góra.
Na pewno.
Nie deklarujcie, proszę, zanim nie zobaczycie, jak ten projekt wygląda, bo ja jestem przekonany, że to będzie wyglądało tak, że obniża się wszystkim, a Prawo i Sprawiedliwość i tak...
Apel popłynął w eter.
Posłowie Prawa i Sprawiedliwości i tak wyjdą obronną ręką, dobrze, bo tu się znajdzie szef komisji,
sobie,
tu się znajdzie inna rzecz i nagle z minus 20 zrobi
nie
się
tak
plus
dawno
30.
Prezydent Janusz Kubicki na Facebooku no chyba utyskiwał jednak nad wysokością zarobków w Zielonej Górze i miał nadzieję, że te zarobki... No, chyba będą wyższe, że Rada Miasta może zdecyduje o podniesieniu wynagrodzenia prezydentowi.
To może zrezygnuje z kandydowania w tej sytuacji.
To jest kwestia nie wyborów. Tak oczywiście prezydent jeszcze nie zdecydował.
Ale
chyba
zapominajmy też, tak, że obowiązkiem Rady Miasta jest oceniać pracę prezydentów, wójtów, no tutaj w tym przypadku prezydenta i ja wiem, że prezydenci też ciężko pracują, ale jeżeli zobaczymy, ostatnio była taka audycja, że wstydziłem się za prezydenta miasta, w jakiej ruinie jest śródmieście Zielonej Góry, ale w tym oddaleniu od deptaka, tak byliśmy na ulicy Zamkowej, więc w takim przypadku to ja bym rozważył obniżenie wynagrodzenia za dopuszczenie takiego stanu na tych bardziej oddalonych częściach zielonogórskiej starówki.
Ale są też remonty w Zielonej Górze i to w znacznej ilości remonty drogowe, o których mówi się, że to remonty wyborcze, bo można było to w jakiś sposób rozłożyć na lata. Aglomeracyjna droga była przecież przekładana bodaj 6 lat z budżetu na budżet realizacja tego zadania. Nagle mamy Dworcową, Centrum Przesiadkowe, PKP robi wiadukt i miasto jest sparaliżowane. Są duże problemy z przejazdem. Czy to przez... Właśnie, to ta kwestia tej aglomeracyjnej. Czy tak panowie patrzycie na to, co dzieje się w mieście, to ten kalendarz wyborczy ma znaczenie? Adam Misiaszek, PSL?
Według mnie kalendarz tutaj nie ma znaczenia. To jest tak, że Zielona Góra już dawno powinna tutaj faktycznie oczekiwać tych remontów. No, one z różnych przyczyn, tak? Raz wykonawcy, raz brakowało pieniędzy. Myślę, że no, te utrudnienia, jakie teraz doświadczają mieszkańcy Zielonej Góry, są skumulowane, no ale każdy się tutaj myślę, że z czasem przyzwyczai, a po fakcie, jak już wszystko zostanie zakończone,
to
ocenią
pan
mieszka to...
mieszka w tych rejonach, czy gdzieś dalej?
Mieszkam w tych rejonach, codziennie doświadczam tych korków, odwożąc dzieci do szkoły i jadąc do pracy, stoję w kolosalnych korkach tutaj. Ale myślę że faktycznie, że każdy tutaj mieszkaniec dopasuje sobie ten wyjazd 5-10 minut wcześniej tak, żeby dojeżdżać, mając tą świadomość, że utknie w którymś miejscu w korku. Myślę, że to jest tak jak z remontem w domu, tak? Trzeba coś zremontować, to myślę, że trzeba to zrobić w jak najmniejszym bałaganie, ale no ten bałagan tutaj w Zielonej Górze jest taki, że po prostu on będzie skutkował później tym efektem końcowym. Myślę, że mieszkańcy będą tutaj zadowoleni.
Jest bałagan.
Kazimierz Łatwiński, Prawo i Sprawiedliwość.
No ja śledzę informacje nie tylko z Zielonej Góry, ale również pewne analizy ogólnopolskie i już wcześniej mówiło się, że w całej Polsce dojdzie do kulminacji inwestycji samorządowych przed wyborami, tak jak to się odbywa co 4 lata. To wynika w mojej ocenie z pewnego sprytu prezydentów, wójtów, burmistrzów, którzy też komunikują się między sobą. Tam są też samorządowcy, którzy jest przepływ informacji, siedzą wiele kadencji. Niestety tej kadencyjności nie udało się teraz prowadzić. I te stare wygi podpowiadają również młodym samorządowcom: stary, nie bądź głupi, nie rób inwestycji na początku kadencji, bo wszyscy to zapomną, nie pracuj rytmicznie. Co z tego, że będzie trochę korków, ale będziesz przecinał wstęgi przed wyborami. I to było też jednym z powodów, ważnym powodem pewnego zachwiania inwestycji w gospodarce polskiej, dlatego że po wyborach samorządowych brakowało właśnie tego boomu inwestycyjnego, znaczy normalnej, rytmicznej, inwestycyjnej pracy w samorządach. Teraz oczywiście mamy odwrotną sytuację, mamy dobre wskaźniki inwestycji w państwie, do czego na co ma wpływ ta kulminacja, która sama w sobie jest bardzo uciążliwa dla mieszkańców.
To też powoduje,
ona,
że
ona nie jest przypadkiem, dlatego że tak, tak się dzieje właśnie w ogromnej większości samorządów i wynika to moim zdaniem z pewnego sprytu i cynizmu, jeśli można nawet tak powiedzieć, włodarzy miasta.
Andrzej Żywiej, Nowoczesna.
To jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, bo wiadomo, że w całej Polsce tak się robi, tylko nie tylko w Polsce, tylko to znaczy te inwestycje przed wyborami, żeby przecinać wstęgi, tak jak pan Kazimierz powiedział, ale to jest o tyle nieuczciwe jeszcze, że te inwestycje są droższe, dlatego że jeżeli wszystko się kulminuje w jakiejś tam okolicy, w województwie, to firmy, które stają do przetargu, one naprawdę inaczej...
Mają prosperity teraz
mogą forsować te ceny w górę. Gdyby to było rozłożone na lata, to te firmy miałyby zupełnie inne wymagania, tylko po prostu stawiają, znaczy można uzyskać zdecydowanie więcej, jeżeli to jest pod koniec okresu wyborczego. I to jest po prostu podrażanie inwestycji, nieuczciwe podejście. Nie mówię tutaj konkretnie o tym prezydencie, tylko w całej Polsce tak się dzieje i nie tylko zresztą.
A jak ocenią to mieszkańcy, Mariusz Marchewka?
A mieszkańcy, myślę, ocenią podobnie do oceny, którą wystawił PSL, czyli że w Zielonej Górze jest w tej chwili ogromny bałagan. Zaskoczony jestem tą oceną jakby klubu, który współpracuje przecież z prezydentem i tak.
Tak, tutaj poszło.
Ale weter poszło, jest bałagan. Uważam, że ktoś, kto planował te remonty, skumulował je w jednym... I tu nie mam pretensji do urzędników, bo wiem, że oni teraz w pocie czoła muszą te wszystkie przetargi dogrywać, rozwiązywać. W jednym terminie to się wszystko zgrało. Natomiast ktoś, kto zaplanował, myślę o prezydencie miasta, kulminację tych wszystkich remontów, na pewno nie korzysta z części miasta w okolicach Batorego, gdzie mamy i wiadukt, i dworcową, i remont zjednoczenia przez dobudowę tego ronda w ramach trasy aglomeracyjnej. To jest jeden wielki paraliż i ja rozumiem, że w czasie remontu trzeba zacisnąć zęby, natomiast no, nikt nie robi remontu całego mieszkania, idąc w tej analizie, kiedy w środku są ludzie. Trzeba te remonty dostosować do życia i funkcjonowania człowieka. Ja nie wierzę, że nie dało się zrobić remontu wiaduktu tak, aby nie zaproponować pieszym możliwości chociażby cyklicznego przejścia w trakcie remontu. Jedny pas. Przecież ja pamiętam, jak była rozkopana Batorego kilka lat temu podczas remontu. Jak olbrzymie były tam dziury, jakie tam były niebezpieczeństwa, niezabezpieczony teren budowy, a i tak piesi mogli z tego korzystać. Nie wierzę, że dziś przez tak mały przesmyk nie da się przeprowadzić ruchu chociażby pieszo-rowerowego, tak żeby odciążyć tych wszystkich, którzy dzisiaj z mojego osiedla położonego przy ulicy Batorego muszą wsiąść w samochód, nawet jeśli to jest jedna osoba, objeżdżać dodatkowo miasta i samemu dodatkowo generować te korki.
Jak to w tej chwili wygląda? Tam trzeba...
Nie ma przejścia.
Autobusem można.
Nie ma przejścia. Można wsiąść w autobus, który jeździ w dni świąteczne raz na 2 godziny. Także jeżeli ktoś się spóźni, no to niestety można sobie posiedzieć. Dzisiaj ładna pogoda, to dzisiaj można sobie posiedzieć. Dzisiaj sobota, to dzisiaj chyba raz na godzinę jeździ, więc częściej jest to szczęście. Natomiast jestem pewien, że jeśli tam jest tak niebezpiecznie, a miasto przecież musi zatrudniać kierowcę, który mu płaci za ten dodatkowy, nie, to niech zatrudni przeprowadzacza przez ten teren budowy. No przecież to będzie taniej i sprawniej. To naprawdę nie trzeba robić tak, żeby przejść 15-metrowy kawałek, wsiadać trzeba w autobus, który jeździ kilka kilometrów dookoła tej trasy. To jest dzisiaj ogromny bałagan, to jest dzisiaj ogromna niegodziwość dla tych, którzy mieszkają w rejonach ulicy Batorego, i im współczuję, bo naprawdę dzisiaj korzystać z tej części miasta, żeby przejść na deptak, cokolwiek załatwić, to się mija chyba
z celem. Adam, jeszcze coś o bałaganie?
Ostatnią rzecz chcę tylko dopowiedzieć. Uważam, że mieszkańcy powinni się zbuntować i powinni głośno żądać od prezydenta udrożnienia wiaduktu. To nie jest tak, że w trakcie remontu nie da się przez ten remont przejść. Mieliśmy możliwość przechodzenia przez rozkopaną Batorego. Przejdźmy przez rozkopany wiadukt. Niech sokiści, którzy czają się tam u góry, żeby czasem ktoś przez tory nie przebiegał, niech pomogą i niech zainteresują się tym, co zrobić, żeby mieszkaniec mógł korzystać z miasta. Żeby nie musiał jeździć rozkopanymi
ulicami. Adam Misiaszek?
Tu się zgadzam. Powinno tak być, że mieszkańcy powinni mieć tutaj przejście przez ten do bałaganu, jeden bałagan taki, który po prostu będzie skutkował, że będzie później lepiej, ładniej.
I jeszcze jedną ostatnią rzecz. Ja bym zrozumiał zamknięcie wiaduktu na tydzień, dwa, trzy, nie na pół roku, na litość boską. Pół roku korzystać z sytuacji, kiedy dzisiaj świeci słońce, będzie padał deszcz, będą burze, będą wielkie ulewy i ktoś, jak ja spacerujący dzisiaj z wózkiem, muszę dookoła 4 kilometry mi zaproponowano iść, żeby dojść na deptak.
Albo w autobus. Kazimierz Łatwiński, to jak
raz na 2 godziny.
Da się tam coś zrobić pana
zdaniem? No takie doraźne rozwiązania chyba jednak są możliwe, no bo mieliśmy kapitalny remont stacji Zielona Góra, można powiedzieć.
I dało się.
I jednak ruch pociągów cały czas się odbywał, więc tutaj można było też lepiej zaprojektować ten wiadukt, dlatego że jedna z koncepcji mówiła, że ciąg pieszo-rowerowy będzie szedł w odseparowanym, oddzielnym tunelu. Więc można było najpierw ten tunel pieszo-rowerowy zrobić, co byłoby przyjemniejszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem docelowym również. Więc tutaj zabrakło po prostu troski takiej wyobraźni, że przez pół roku będzie taka trudna sytuacja.
To jeszcze można naprawić.
Andrzej Żywie.
Tylko powiem, że to jeszcze można naprawić i tu liczę nie tylko na radnych miasta, ale także na mieszkańców, którzy... To zachowanie prezesa PiS pokazało, że mieszkańcy polskim mogą wiele.
Vox Populi, Vox Dei.
Tak. Dobrze. Samo może być. Myślę, że można obudzić prezydenta.
Krótko, ponieważ nie ma czasu, gdyby pan prezydent mieszkał po tej stronie miasta niewłaściwej, która jest dotknięta tunelem, to pewnie rozwiązanie by się znalazło.
A ja dodam jeszcze jedną rzecz. Był remont szosy Kisielińskiej, to przecież trasa, którą pan prezydent jeździ do domu.
Rzeczywiście.
I jednak dało się zrobić tak, że była przejezdna.
No właśnie o tym mówię.
Dało się zrobić tak, że była przejezdna. No nikt sobie nie pomyślał, zamkniemy prezydentowi
10 kwietnia 2010 roku, katastrofa smoleńska. Teraz mamy 8. rocznicę tej tragicznej daty. Patrzę na pana Kazimierza, bo przypominam sobie, jak siedzieliśmy tutaj w studiu radiowym, kiedy dotarły do nas informacje o tych wstrząsających wydarzeniach. Pierwsze, niepełne jeszcze, później z minuty na minutę przychodziły kolejne. I wszyscy, myślę, jak tu siedzimy, jak też słuchamy tej audycji, mamy w pamięci to, czego byliśmy udziałem jako społeczeństwo. Dziś mamy 8. rocznicę i uroczystości w Warszawie. To jest oczywiście także pytanie o to, jak czy my potrafimy tak wspólnotowo przeżyć te obchody z jednej strony, z drugiej strony jak oceniamy z perspektywy czasu dochodzenie do prawdy, bo dla jedni już tę prawdę mają, inni do tej prawdy dążą i szukają jej. Najogólniej, jak można, pytanie o klimat wokół katastrofy smoleńskiej. Jak to panowie oceniacie? Jaki to będzie też tydzień? Jaka będzie narracja we wtorek? Jak będziemy włączać telewizję, słuchać wystąpień, stanowisk? Co panowie myślicie na ten temat? Kazimierz Łatwiński.
No, ja myślę, że ogromna część społeczeństwa zdaje sobie sprawę, że była to największa tragedia, jaka przytrafiła się w Polsce. Tragedia, która miała miejsce, można powiedzieć, od momentu rozprawienia się z niepodległościowym podziemiem w latach 40. nie było bardziej, co jest, są to bardzo gorzkie słowa, ale nie było bardziej tragicznych wydarzeń. Dla wielu jednak ludzi w Polsce był to zamach i nie można tego też ukrywać. Czy możemy razem wspólnie obchodzić? Oczywiście, że tak powinno być, bo przecież zginęli tam, bo przecież zginął prezydent państwa polskiego, reprezentujący całe państwo, jak i politycy z różnych opcji politycznych. Szkoda, że po tej naszej rozmowie z panem redaktorem niemalże w kilka godzin po zaczęły przychodzić do różnych polityków SMS-y z informacją po paru godzinach, tak, że to na pewno był błąd pilotów, że jakiś generał kazał lądować czy nie lądować. Więc tutaj jakby ta zgoda została naruszona już wtedy, zaraz po katastrofie. Ja przypominam sobie też uroczystości, które były zaplanowane. One były parę dni po tym tragicznym zdarzeniu, które miały miejsce w Nowej Soli. Tam wysoki przedstawiciel państwa polskiego, tak, z Platformy Obywatelskiej, miał takie przemówienie, gdzie powiedział, że proszę państwa, no mamy wreszcie dzięki temu przykład, tak, znaczy taki świetny moment zacieśnienia przyjaźni polsko-rosyjskiej. I tysiące ludzi, bo to było w Nowej Soli, tam tysiące ludzi się zgromadziło na tych uroczystościach już wtedy katyńsko-smoleńskich, można powiedzieć. Jakby słuchało zaskoczone, zaskoczeni słuchali ludzie tego. Na szczęście wypowiedział się również charyzmatyczny ksiądz, który wtedy zwrócił uwagę, że no proszę państwa, no są takie techniki w tej chwili dostępne, żeby no, spowodować zamach, tak, że nie przesądzajmy na razie i zbadajmy to wszystko. Niestety zabrakło odwagi ówcześnie rządzącym, którzy najzwyczajniej w świecie oddali śledztwo komuś, kto nie powinien tego śledztwa samodzielnie prowadzić. Myślę, że to było zrobione ze strachu. Przecież przypomnijmy sobie, że mówiono, no co, nie oddamy śledztwa Rosjanom, to chcecie wojny z Rosją? Okazuje się, że Holandia bardzo szybko ściągnęła brak, że nie oddała śledztwa wyłącznie Rosjanom i żadnej wojny w Europie z tego powodu nie było, a jak prezydent Kaczyński startował po tej katastrofie czy zamachu smoleńskim w wyborach, to mówiono, nie głosujcie na Kaczyńskiego, bo będzie wojna z Rosją. I okazuje się, że PiS rządzi, PiS stawia...
A wraku nadal nie ma.
Stawia różne żądania i...
A mamy napięcie między Rosją a Wielką Brytanią, na przykład.
A jest napięcie między Rosją a Wielką Brytanią i Wielka Brytania twardo mówi o tym, kto spowodował zamach na Skripala.
Mariusz Marchewka, Platforma Obywatelska.
Mi może być tylko przykro, kiedy ktoś używa śmierci 96 najważniejszych polityków w kraju w jakiejś takiej podłej walki politycznej, jak przed chwilą mieliśmy okazję...
Podły to pan jest, mówiąc te słowa.
To jest skandal. Zapamiętajmy jedną rzecz. Zginęło 96 najważniejszych osób w kraju. Nie wycierajmy sobie nimi ust, nie róbmy tego polityki.
Kwestia śledztwa, myślę, jest jednak problematyczna.
Od ponad dwóch lat rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Dąży cały czas. Na każdej miesięcznicy słyszymy, że to odkrycie tej tajemnicy smoleńskiej jest coraz bliżej. Niech te miesięcznice też już uważam, powinny się skończyć. One nic nowego nie przynoszą, nic nie odkryją. Mamy 10 kwietnia, 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Stańmy wszyscy razem. Polska straciła tam naprawdę czołowych polityków, jednych z najważniejszych ludzi w kraju i to powinno dziś łączyć, a nie dzielić. A specjaliści niech się zajmują sprawami, do których są
Andrzej Żywień.
Ogromny smutek w związku z tym, że to jest, że katastrofa nastąpiła i ogromny żal do partii rządzącej, że cynicznie wykorzystuje te rocznice, że buduje nielegalne pomniki na nielegalnie wyciągnięty z tym z miasta placu. To powinno łączyć i mam nadzieję, że w końcu, jeżeli skończą się te miesięcznice,
nie jest, że tak powiem,
połączone.
Przykre, że na Węgrzech powstaje pomnik i naród węgierski sam upamiętnia naszą narodową tragedię, a my mamy problem z tym, żeby pomnik przez 8 lat i dopiero po 8 latach on powstaje.
Ale powstaje w sposób nielegalny, no mówmy sobie. No, ale, pomnik stoi na Powązkach.
To też jest dyskutowane.
Stanąć w mieście, ale nie w sposób na wydrę.
Panie Andrzeju,
no, to jest,
Panie Andrzeju, no ale przecież jesteśmy jednak świadkami tej tak. dyskusji. No i to jest kłopot. Znaczy, czy
jest
my dyskutujemy
kłopot.
Na ten
pomnik
temat 8 lat
powstać,
i 8 lat
ale nie może
pomnik.
Powstawać nielegalnie, bo to jest, podkreślam, nielegalne.
No to jest kwestia też interpretacji.
No tak jak Konstytucja obecnie.
No i Adam Misiaszek, Polskie Stronnictwo Ludowe. No,
widać nawet tutaj w tym radiu, że w dalszym ciągu ta tragedia, ta katastrofa potrafi dzielić. Nie potrafimy się zjednoczyć nawet po 8 latach i wspólnie tutaj upamiętniać ofiary tej katastrofy. Myślę, że z biegiem lat dojdzie do tego, że wszyscy wspólnie ocenimy, że był to błąd, że powinniśmy razem z racji tego, że zginęło tam zginęli ludzie z każdej opcji politycznej, to wspólnie powinniśmy tutaj ich czcić i pamiętać o nich i myślę, że taki przekaz też do młodych o to, żeby pamiętali co się wtedy wydarzyło pod Smoleńskiem.
Bardzo dziękuję panom za dyskusję dziś w studio. Polityczne podsumowanie tygodnia. Kazimierz Otwiński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję państwu bardzo.
Mariusz Marchewka, Platforma Obywatelska.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, życzę miłego weekendu.
Andrzej Żywień, Nowoczesna.
Dziękuję serdecznie, miłego panom weekendu i mieszkańcom.
Adam Misiaszek, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękujemy. Janusz Rzeczkowski, do usłyszenia za tydzień w sobotę o 9:25.
Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi. Polityczne spory. W każdą sobotę po 9:20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.